A gościem poranka wnet profesor Krzysztof Szczucki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości, lider bydgoskiej listy tej partii, toruńskiej listy tej partii. Dzień dobry, panie
Witam
pośle.
Serdecznie, dzień dobry.
Bydgoszcz, Toruń, trzeba uważać, co?
Trzeba uważać, chociaż staramy się, znaczy dobra konkurencja jest zawsze wskazana, natomiast podziały nie mające jakiegoś uzasadnienia trzeba zasypywać i myślę, że to jest taki dobry moment, żeby kandydaci z Torunia, z kandydatami z Bydgoszczy współpracowali w sprawach dla województwa kujawsko-pomorskiego.
Dwa miasta stołeczne tego województwa, w jednym marszałek, w drugim sejmik. Trzeba to wszystko pogodzić. Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, to województwo swingujące. Województwo, gdzie czasami ma przewagę lewica, czasami liberałowie, a są miejsca, gdzie przewagę ma prawica.
Tak, w ostatnich wyborach w 2019 roku na 13 mandatów lista Prawa i Sprawiedliwości zdobyła 6 mandatów. Myślę, że ten wynik jest osiągalny teraz. Walczymy oczywiście o więcej. To w województwie kujawsko-pomorskim zależy oczywiście od miejsca. Są regiony, gdzie znacząca większość mieszkańców popiera Prawo i Sprawiedliwość, a są takie, gdzie Platformę Obywatelską jeszcze jest także grupa wyborców Trzeciej Drogi i Lewicy.
Jaka jest temperatura tej kampanii wyborczej? Jak pan przyjeżdża na miejsce do Torunia, do innych miast tego okręgu i rozmawia z ludźmi?
Znaczy, te rozmowy są bardzo dobre. Ja właśnie mam taką kampanię bezpośrednią, to znaczy poza takimi naturalnymi narzędziami jak jakieś plakaty, materiały wyborcze, to przede wszystkim cenię sobie kontakt z mieszkańcami województwa kujawsko-pomorskiego. Mam liczne spotkania z seniorami, ale też spotykam się na ulicy, na bazarze, rozdaję swoje materiały i te rozmowy są bardzo dobre. One naprawdę jest bardzo dużo pozytywnych reakcji i to składają się te argumenty na dwie grupy. Z jednej strony jest bardzo pozytywna reakcja na programy, które zostały przyjęte w ostatnich latach i które, jeżeli wygramy wybory, to na pewno będą kontynuowane. 13, 14 emerytura bardzo często jest podnoszona przez ludzi, z którymi się spotykam. Program 800+ adresowany do dzieci, a jednocześnie jest duża obawa o to, jaka będzie Polska i czy będzie ona bezpieczna. Raczej tezę, nawet nie obawy, tylko tezę stawiają ludzie, z którymi rozmawiam, że nie będzie bezpieczna, że nie będzie suwerenna w przypadku, gdy wybory wygrała koalicja.
Ale nie będzie bezpieczna pod względem militarnym? To jest kwestia linii Wisły, czy nie będzie suwerenna pod względem relacji z Unią Europejską?
Znaczy to i to. Jeżeli, panie redaktorze, jesteśmy nad Wisłą właśnie, bo kampanię prowadzę, można powiedzieć, nad Wisłą, Toruń, Grudziądz, inne powiaty, które składają się na mój okręg wyborczy, to ten temat jest jednym z podstawowych. To znaczy ludzie oczami wyobraźni, a zwłaszcza starsi, którzy niektórzy jeszcze coś z II wojny światowej pamiętają, a inni rodzili się czy wychowywali zaraz po niej, więc w tej traumie tej wojennej wzrastali, to oni są przerażeni tym, że to mogłoby się powtórzyć, że taka była koncepcja, taki był plan, żeby wroga, wiadomo, że chodzi o Rosjan, ewentualnego wroga, dopuścić aż pod mury ich miasta, a nawet do środka, do jego miasta, na ich tereny. Więc to jest duża obawa i jednocześnie też oczywiście w kontekście zwłaszcza relokacji migrantów. Ludzie to już nie są takie czasy, panie redaktorze, że można tak łatwo, jakby się wydawało, Koalicji Obywatelskiej ludzi okłamywać, bo ludzie podróżują. Czy oni, spotykam wiele osób, które były w Paryżu, były we Francji, były w Niemczech. Ludzie, którzy oglądają też oczywiście różne kanały medialne, więc są w stanie konfrontować się z różnymi przekazami i oni nie chcą. Wczoraj rozmawiałem z jednym z lekarzy akurat w Toruniu, który sporo podróżuje i mówi mi, że jak ma jechać do Amsterdamu, to on woli się wybrać do Wrocławia na wycieczkę. Tam go nikt nie zaczepia, nie wymusza na nim tego, żeby coś kupił. A wiemy dobrze, że to są zazwyczaj imigranci relokowani albo nierelokowani, bo każdy z nas, kto był w takich miejscach, ma takie doświadczenie. On się po prostu we Wrocławiu czy w innych miejscach w Polsce, w Rzeszowie, w Lublinie, w Toruniu, w to z Torunia jest oczywiście, czuje bezpieczniej. I ci ludzie to widzą, wiedzą i nie chcą absolutnie zgodzić się na taką politykę, którą proponuje nam Platforma Obywatelska i jej koledzy z Europejskiej Partii Ludowej.
Pan profesor powiedział o Platformie Obywatelskiej. Wczoraj Rafał Trzaskowski mówi, my patrzymy w przyszłość, a Prawo i Sprawiedliwość tylko chce mówić o nas. Nie jest tak, że macie tylko kampanię negatywną, jest negatywnie Tusk, kto Tusk, tamto Rafał Trzaskowski, skrajny lewak i tyle?
Panie redaktorze, my mamy kampanię kompleksową. Znaczy, z jednej strony Polacy zasługują naprawdę i na pokazanie tej rzeczywistości, która miałaby miejsce, gdyby zdecydowali się powierzyć, co mam nadzieję nie nastąpi, mandat Koalicji Obywatelskiej, a z drugiej strony mamy bardzo konstruktywny program Bezpieczna Przyszłość Polaków. Cały materiał liczy niemal 300 stron. Z tego poważna część to są dziesiątki, setki konkretnych propozycji w różnych obszarach.
I to jest w kampanii nieobecne. Dlaczego?
Tu, panie redaktorze, obecne jest i jedno, i drugie. To znaczy, z jednej strony to właśnie, o czym mówiłem, i trzeba o tym mówić i to przypominać, jaka była Platforma Obywatelska i jaka będzie, bo Donald Tusk i jego współpracownicy robią wiele, żeby stworzyć nieprawdziwy obraz Platformy Obywatelskiej, jaki obraz budowany tylko po to, żeby wygrać wybory, a od czasu do czasu przenikają w tym gąszczu różnych informacji medialnych prawdziwe intencje. Wcześniej poseł Łącki, teraz zdaje się pani poseł Gellert mówiła o migrantach, że należy ich przyjmować, że trzeba w posłuszeństwie wykonywać wszystkie zalecenia Komisji Europejskiej. Takie są tezy stawiane przez niektórych posłów Platformy Obywatelskiej, więc to są te prawdziwe intencje. No i trudno, żebyśmy nie wskazywali Polaków, z jakim ryzykiem wiązałoby się powierzenie tamtym ludziom władzy. A jednocześnie mamy program i pokazujemy, że wiemy, co chcemy robić przez najbliższe 8 lat, bo program jest napisany na 8 lat, a jeszcze do tego na końcu jest ta część tak zwana wizyjna po 2031 roku. Czyli ludzie odpowiedzialni, którzy wiedzą, co robić, tylko musimy Polaków przekonać do tego i to, nad tym pracujemy, żeby nam powierzyć
ten mandat. Przekonywać, mówiąc, że Donald Tusk jest zły, przypominając jego rządy, niż dając taką pozytywną wizję następnych lat rządów.
Znaczy, trzeba robić jedno i drugie i to robimy. Ja, panie redaktorze, w swojej kampanii, którą prowadzę w okręgu Toruń, Grudziądz, Włocławek, Rypin, Brodnica, Wąbrzeźno, Lipno, Radziejów, to jest kampania, która pokazuje tam w regionie, co się zmieniło. O tym mówił premier Morawiecki zresztą w Katowicach ostatnio. Sam do tego zachęcał. Apelował, drodzy rodacy, wyłączcie, ja wiem, że jesteśmy w radiu teraz, ale powiedział, wyłączcie telewizję, radio, zamknijcie gazety, wyjdźcie na zewnątrz, na spacer. Obejrzyjcie, co się zmieniło w waszym otoczeniu przez ostatnie 8 lat. Ja, panie redaktorze, to widzę. Kampania wyborcza też jest bardzo takim ciekawym doświadczeniem, bo właśnie odbywa się więcej rozmów nawet niż zwykle. Więcej się widzi. Jeżdżę po tych drogach wyremontowanych. Oglądam stacje uzdatniania wody. Odwiedzam przedszkola, żłobki, remizy. To wszystko się zmieniło i na to też kładę nacisk w kampanii. Moi koledzy, koleżanki z innych okręgów, czy w moim okręgu też tak robią.
Na te inwestycje niektórzy powiedzą, że proste. Panie profesorze, Krzysztof Szczucki, naszym gościem dzisiaj debata w Europarlamencie. Kolejna ważna debata wczoraj o aferze wizowej w Polsce, a dziś o mechanizmie relokacji migrantów. Dlaczego Unia Europejska właśnie teraz do tego wraca?
Tam wczoraj ta sala to chyba świeciła pustkami, takie widziałem zdjęcia.
Szydło wrzuciła,
tak, nie miałem okazji obserwować na żywo z uwagi na właśnie obowiązki kampanijne, ale dlaczego? Panie redaktorze, za chwilę są w Polsce wybory i mimo, że podobno była jakaś taka niepisana umowa w Parlamencie Europejskim, to jedna z europosłanek, nie polskich, ale zagranicznych, podnosiła, żeby nie ingerować w kampanię wyborczą poszczególnych państw członkowskich, to jednak to się robi w oczywisty sposób i to niestety za tym stoją niektórzy polscy europosłowie w Polsce z opcji opozycyjnej wobec Prawa i Sprawiedliwości, to Lewica, Koalicja Obywatelska, no i chcą w ten sposób, wykorzystując forum strasburskie, forum brukselskie, wpłynąć na wynik wyborów w Polsce. To nie po raz pierwszy próbuje się angażować obcych i Parlament Europejski do polskich spraw. Nie ma żadnej afery migracyjnej. Jedyna afera to jest afera relokacyjna, to znaczy próbuje się nam narzucić obowiązkowo przyjmowanie ludzi niesprawdzonych, ludzi, którzy po pierwsze nie chcą do Polski przyjechać wcale, a po drugie powinni otrzymać pomoc w państwie, z którego pochodzą, a nie być przywożeni z pieniędzy niemieckich, między innymi niemieckich organizacji pozarządowych, finansowanych przez niemiecki rząd na łódkach do Europy.
Dobrze, tu będzie twarde weto Prawa i Sprawiedliwości, żeby tego nie było, będzie nie głosowanie w Europarlamencie. Jak pan myśli, jak zagłosują europosłowie Europejskiej Partii Ludowej?
Czy tu, jeżeli o nas chodzi, to na każdym etapie wszędzie, gdzie będzie to możliwe, będziemy przeciw i po prostu nie będziemy tej relokacji na pewno realizować. Natomiast oczywiście jak Platforma w EPL-u się zachowa, to zobaczymy. Natomiast dotychczasowe głosowania wskazywały, że jest tam przynajmniej część, istotna część europosłów, którzy głosują za, a inni, co najwyżej kilka osób potrafi się wstrzymać, nie głosują przeciw.
Albo wychodzą z sali.
Są za. Znaczy to są ludzie, którzy uważają, że należy posłusznie realizować wszystkie zalecenia Komisji Europejskiej, czyli tutaj też trzeba sobie wprost powiedzieć, zalecenia w dużej mierze rządu niemieckiego, bo Ursula von der Leyen jest prominentnym politykiem niemieckim. I tak było w Platformie, tak jest i tak będzie. I tutaj nie spodziewałbym się niczego innego. Zresztą mamy okazję obserwować co rusz kolejne odsłony programu dokumentalnego Reset, gdzie właśnie też dość dobrze te wpływy niemieckie na politykę Platformy są pokazywane.
Także Prawo i Sprawiedliwość, sam premier Mateusz Morawiecki trochę się Europy albo nauczył, albo dostał nauczkę. Po pakiecie Fit for 55 jest tak, że teraz Warszawa będzie bardziej asertywna.
A czy tutaj my zawsze... Polska jest partnerem, wbrew temu, co próbuje opozycja twierdzić, racjonalnym, i partnerem, który prowadzi rozmowy i szuka kompromisu tam, gdzie to jest możliwe, ale w momencie, kiedy stawką są najważniejsze polskie interesy, a tym najważniejszym interesem, czy wartością, jest bezpieczeństwo, to kończy się przestrzeń do jakichś negocjacji, kończy się przestrzeń do poszukiwania kompromisu i trzeba jednoznacznie postawić właśnie na bezpieczeństwo Polek i Polaków. I
bo tutaj... były dwa obozy. Był chociażby były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, który mówił wetować, twardo wetować wszystko, jak kiedyś De Gaulle. Była opcja bliższa pewno panu premierowi przez pewien czas Konrada Szymańskiego, grać, rozmawiać, zgadzać się, dyskutować. Która z tych opcji teraz jest bardziej wiarygodna?
Panie redaktorze, jest taka przestrzeń, pewien zasób zaufania, bym powiedział. No, można to porównać do jakiegoś zbiornika paliwa. Jeżeli tego zaufania tam się nie dolewa, tylko go ubywa coraz bardziej, bo kolejne działania, kolejne zachowania Komisji Europejskiej w różnych sytuacjach, przy różnych przedsięwzięciach pokazywały, że nie można jej zaufać, że to, co jest napisane, to jedno, a interpretacja później przynosi zupełnie co innego, to trudno teraz wracać do jakichś negocjacji, kompromisów, które właśnie zawsze opierają się na zaufaniu.
To mówi tego Konfederacja, będzie tak samo. Teraz przed wyborami PiS mówi, zawetujemy, a potem będzie tak jak z pakietem Fit for 55, będą kłótnie, będą spory, ale będzie zgoda koniec końców.
Ale panie redaktorze, w sprawie migracji już od 2015 roku mówimy tym samym głosem i absurdalna jest teza, że miałaby tu nastąpić jakakolwiek zmiana. Po wyborach w 2015 nie zmieniliśmy stanowiska, po wyborach w 2019 nie zmieniliśmy, nie zmienimy i teraz. Jednoznacznie nie zgadzamy się na przymusową relegację. Decyzja o tym, kogo przyjąć, jest suwerenną decyzją państwa polskiego.
A to pytanie, to ta teza z okładka tygodnika Do Rzeczy. Czas opuścić Unię Europejską, czas na polexit z dopiskiem z pod tytułem obecność, członkostwo w Unii przestaje nam się opłacać.
Ja, panie redaktorze, nie miałem okazji przeczytać tego artykułu, aczkolwiek okładkę widziałem, więc o samej treści artykułu nie chcę się wypowiadać, a o tezie jak najbardziej już się do niej odnoszę, że o tym też mówił pan prezes Jarosław Kaczyński w Katowicach, że Polska jest za Prawo i Sprawiedliwość jest za obecnością Polski w Unii Europejskiej i tezy przeciwne są znowu nam wkładane w usta, a to nie są nasze tezy. Absolutnie nie zgadzamy się z taką koncepcją. Natomiast Polska w Unii Europejskiej ma być suwerenna. Unia Europejska jest Unią Równych państw, które powinny współdziałać, powinny poszukiwać wspólnie rozwiązań.
Jest albo powinna być i miała być, jest różnie, a ewoluuje w jeszcze innym kierunku.
I my na tą ewolucję w tym kierunku centralistycznym absolutnie się nie zgadzamy. Opadały te tezy chociażby niedawno w przestrzeni publicznej, że jakaś najbliższe rozszerzenie Unii Europejskiej miałoby się wiązać z jej reformą w kierunku centralistycznym.
No taki szantaż. Zgódźcie się na Ukrainę w Unii Europejskiej, ale ale my się zgodzimy, jeżeli by się zgodzili na zmianę traktatu.
Na centralizm w Unii Europejskiej zgody absolutnie nie będzie. Temu też jest część naszego programu poświęcona i tam wyraźnie nasza wizja Unii Europejskiej jest przedstawiona. To jest wizja równych państw, które wspólnie decydują o przyszłości Unii, a nie wizja, w której decyduje o przyszłości Unii Paryż i Berlin.
Ukraina w Unii Europejskiej?
To jest...
Polska będzie adwokatem, będzie lobbować?
Panie redaktorze, my od początku, już na długo przed wojną, byliśmy państwem, które reprezentowało interesy tej części Europy i reprezentowało także, czy próbowało lobbować na rzecz Ukrainy. Wojna jeszcze bardziej to podkreśliła, bo to trzeba przypominać, niestety pamięć bywa krótka, zwłaszcza Europejczyków na Zachodzie, że to my pierwsi udzieliliśmy pomocy, że my wyśmialiśmy hełmy niemieckie, które miały być wysyłane do Kijowa zamiast realnej pomocy, a nie tylko się śmialiśmy, ale przynosiliśmy konkretną pomoc i konkretne wsparcie. I zawsze wtedy, kiedy będzie chodziło o zabezpieczenie naszej części Europy, to będziemy się za tym opowiadać i wygląda na to, że takie rozszerzenie Unii Europejskiej właśnie w tej optyce geopolitycznej się mieści, tak? I nie powinniśmy tutaj niestety ulegać obecnie agrooligarchii ukraińskiej, która dąży do zepsucia naszych relacji.
Dobrze, ale to nie jest tylko oligarchia. Ta oligarchia jest wszędzie na Ukrainie. Czy no prawie wszędzie.
I panie redaktorze, zapewne Ukraina w drodze do członkostwa w Unii Europejskiej musi sobie poradzić z tymi wszystkimi wyzwaniami, z którymi sobie radziła Polska.
A Warszawa będzie stawiać warunki.
Inne państwa.
Poradzicie sobie z tym, ale także z innymi kwestiami, no, czyli historycznymi, współczesnymi. Dopiero wtedy będzie nasze zielone światło. Polska zacznie wymagać od Kijowa.
Czy... Panie redaktorze, to zaczekajmy i nasz minister spraw zagranicznych, pan prezydent, tutaj będą stosowne działania podejmowali. Ja myślę, że to przedwczesne. Na pewno Polska jest adwokatem spraw ukraińskich w Europie. Polska jest za Ukrainą niepodległą, suwerenną. To też jest gwarancja naszego bezpieczeństwa i wszystko, co w interesie naszego regionu będzie przez Polskę reprezentowane. A tu szczegółowe zasady jakichś negocjacji, to myślę, że jeszcze za wcześnie, żebym ja dzisiaj je ogłaszał. Tak? To poczekajmy, aż uprawnione tego w Polsce organy, właśnie minister spraw zagranicznych, rząd, pan prezydent wejdą na ten etap negocjacji i z Ukrainą, i z Brukselą.
Donald Krzysztof, profesor Krzysztof Szczucki, prawnik, także szef Rządowego Centrum Legislacji i jedynka na toruńskiej liście Prawa i Sprawiedliwości. Wczoraj wieczorem kolejny odcinek serialu Reset. Tam informacja, która zrobiła pewne wrażenie, że Donald Tusk zgodził się na współpracę polskich służb z FSB, czyli ze służbą, która jest w zasadzie płynnym kontynuatorem tradycji KGB rosyjskiego. Nie ma pan profesor teraz żalu, że komisja weryfikacyjna wpływów rosyjskich nie ruszyła wcześniej?
A czy to ta komisja prędzej czy później, bo przecież została wybrana, zacznie działać i będzie ogłaszała rezultaty swojej pracy, ale właśnie te program Reset i te dokumenty, które tam są pokazywane, bo to przecież nie jest tylko jakaś narracja, opowieść pana redaktora Rachonia czy pana profesora Cęckiewicza, ale oni to popierają właśnie konkretną dokumentacją, którą pokazują, no jest dowodem na to, że był problem i że te wpływy rosyjskie były bardzo duże i bardzo istotne i one przenikały do różnych sektorów działania państwa polskiego. Ta umowa pomiędzy służbami polskimi a rosyjskimi jest tego najlepszym przykładem i niestety obawiam się, bo to nie mam w tym ani odrobiny satysfakcji, panie redaktorze, bo to jest jakiś rodzaj dramatu, a nie powód do radości, że coś znaleźliśmy. Dramatu, że tak mogło funkcjonować wtedy państwo polskie. Obawiam się, że takich dokumentów czy takich przedsięwzięć było więcej.
A nie ma żalu, że 8 lat rządów PiSu i się nie udało tego wcześniej wyjaśnić, że to nie teraz wchodzi, a może celowo wchodzi na ostatniej prostej kampanii, żeby zrobić szum?
Nie, panie redaktorze, to jest państwo polskie, które odziedziczyliśmy po rządach poprzedników w 2015 roku, wymagało naprawdę wieloaspektowych reform, wymagało różnego rodzaju działań i i to nigdy nie jest tak, że wszystko się da zrobić od razu. Pewna hierarchia została przyjęta i najważniejsze było dla nas to, żeby zająć się też sprawami społecznymi, to znaczy, żeby obywatele poczuli na nowo, że są godni, zaopiekowani, żeby pozwolić im wyjść z biedy, dzieciom z ubóstwa, i to były zadania priorytetowe. One nadal są kontynuowane, ale jest teraz przestrzeń i na pewno będzie nadal po wyborach, żeby podjąć też takich tematów jak te, o których tutaj mówimy, czyli ta bliskość Platformy Obywatelskiej, ówczesnego rządu z Moskwą.
O, na koniec temat może panu profesorowi najbliższy, bo system prawny. Wierzy pan profesor, że Zbigniew Ziobro przez najbliższe kolejne 4 lata będzie w stanie zreformować i uzdrowić polskie sądownictwo, czy pora po 8 latach na zmianę ewentualną ekipy w Ministerstwie Sprawiedliwości?
Panie redaktorze, to nie jest kwestia wiary, tylko decyzji, które będą podejmowane już po wyborach. Myślę sobie, że teraz przedwczesne byłoby układanie gabinetu i któregokolwiek ministerstwa przed 15 października. Walczymy o to, żeby wygrać wybory, żeby móc nadal prowadzić także politykę w obszarze wymiaru sprawiedliwości. Do tego też odnosi się nasz program i wierzę głęboko, że nasz obóz cały, w tym także pan minister Zbigniew Ziobro i inni wybitni specjaliści, którzy w tym obozie funkcjonują, będą w stanie nadal wymiarem sprawiedliwości dobrze
się zajmować.
Zbigniew
Ziobro jest wiarygodny jako osoba, która zreformuje sądy?
Zbigniew Ziobro jest naszym ministrem sprawiedliwości, jest wiarygodny. Tutaj, panie redaktorze, myślę, że ta reforma w zakresie, który jest jakoś pokazane właśnie w naszym programie. Mam nadzieję, że będzie mogła być kontynuowana, ale do tego potrzebujemy poparcia społecznego, do tego potrzebujemy ponad 230 mandatów i liczę, że tak będzie.
No, Zbigniew Ziobro, wieloletni minister, ale jednak magister prawa, pan ma doktorat, habilitację. Panie... Nie lepiej byłoby, żeby osoba, która ma takie doświadczenie, stanęła na czele Ministerstwa Sprawiedliwości.
Panie redaktorze, ja popieram cały rząd, popieram ministra sprawiedliwości i nie uważam, żeby stopień naukowy był czymś, co powinno przesądzać o tym, kto ma być ministrem. Liczą się inne aspekty, także doświadczenie. Jeżeli pan prezes Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki zdecydują, że tę misję nadal ma pełnić ten, a nie inny minister, tak samo jak w każdym innym resorcie, to ja obiema rękoma pod tym się podpiszę.
Pojawiła się pewien w Katowicach taka nutka wątpliwości, co będzie z osobą premiera i ze stanowiskiem premiera, jeżeli po wyborach, jeżeli wygra je Prawo i Sprawiedliwość, jest pewne, że to Mateusz Morawiecki będzie tym, jest kandydatem i obejmie takę prezesa Rady Ministrów po wyborach, jeżeli ją wygracie?
Panie redaktorze, to żeby na takie pytanie odpowiedzieć, to tutaj naprzeciwko pana musiałby siedzieć pan prezes Jarosław Kaczyński, który jest liderem naszego obozu i ciała kierujące partią, to one decydują o tym, jak to w tych ciałach jest także pan premier Mateusz Morawiecki. Kto będzie dalej pełnił tę misję? Pan premier jest świetnym premierem, przeprowadził Polskę przez kolejne kryzysy, gospodarka polska rośnie.
Ale jest wasz na premiera, tak jak w 15 roku była Beata Szydło, została premierem. W 19 roku był Mateusz Morawiecki, został, kontynuował swoją misję premiera. Teraz macie jedną osobę, która jest oficjalnym kandydatem na premiera po wyborach. Na opozycję Donald Tusk mówi tak, jeżeli wygramy, ja będę premierem. Rafał Trzaskowski mówi, ja nie będę premierem. Jest pewna jasność.
Panie redaktorze, nie słyszałem o tym, że jakakolwiek zmiana miała być planowana. Jesteśmy w kampanii z premierem Mateuszem Morawieckim i liczymy, że na czele naszego obozu jest pan prezes Jarosław Kaczyński. Liczymy, że te wybory wygramy. Będzie wynik wyborów, będą decyzje polityczne.
O tym mówił profesor Krzysztof Szczucki, prawnik, prezes Rządowego Centrum Legislacji, wykładowca akademicki, między innymi na Uniwersytecie Warszawskim, ale przede wszystkim w tych dniach, bo do wyborów niespełna 11 dni zostało, dokładnie dni 10, 22 godziny, 22 minuty, 45 sekund, lider toruńskiej listy Prawa i Sprawiedliwości. Panie profesorze, panie pośle, chciałem powiedzieć, ale to jeszcze przed
zaczekajmy panem, na decyzję obywateli.
Zaczekajmy te 11 dni. Wtedy będziemy wiedzieć ciut więcej. Był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Profesor Krzysztof Szczucki, a godzina jest 8:37. Za chwilę do studia wróci Magdalena Muchaniuk. Też profesor. Chciałem mieć profesorski poranek, bo dyrektor Zamku Królewskiego, profesor Fałkowski, się stawi w naszym studiu, więc będzie ciekawie, ale żeby tak taki, złapać między jednym, drugim profesorem, to jakąż tu piosenkę dobrać Mieczysław Fok? No to jak już teraz naprawdę zrobi się.